Nasz gość dnia.
W Dzień Świętości Życia naszym gościem jest ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, radiosłuchaczy, pozdrawiam serdecznie.
Proszę księdza, a dlaczego dzisiaj ludzie tak bardzo chcą mieć prawo do tego, aby wartościować życie i decydować, kto ma żyć, a kto nie?
Myślę, że to jest problem tego, że no niestety my dzisiaj stawiamy się w miejscu Pana Boga. Człowiek w ogóle chce być pierwszy, właśnie decydować o wszystkim i czasem zapomina, że no, życie to są tylko właściwości czy kompetencje Pana Boga. On jest dawcą życia, my tylko współpracujemy z Panem Bogiem w przekazywaniu życia. To Paweł VI w encyklice Humanae Vitae bardzo ładnie napisał, kiedy o rodzicach mówił, że oni są tak zwani collaborantes, czyli współpracownicy Boga w przekazywaniu życia. Kiedy podejmują akt małżeński, wtedy no, Pan Bóg właśnie temu dziecku, któremu oni życie przekażą, Pan Bóg daje nieśmiertelną duszę. Ale oni tylko współpracują z Nim, tylko przekazują, a władcą życia jest Pan Bóg, dawcą. I nawet to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że życie nie jest naszą własnością, że trzeba będzie kiedyś się zwrócić. My tylko mamy je od Pana Boga na pewien czas, jakby w dzierżawie, i warto by było tak to życie przeżyć, żeby no kiedyś pójść i pokazać Panu Bogu owoce naszej pracy, naszego życia, naszego powołania. No, a my dzisiaj no niestety wartościujemy wszystko, ale też siebie stawiamy na pierwszym miejscu. Chcemy mieć takie prawo, no jakie ma Bóg. Nigdy tak nie będzie.
A czy młodzi ludzie, młode małżeństwa chcą dzisiaj współpracować z Bogiem, czy jednak chcą o wszystkim decydować? Bo mówił ksiądz o współpracy.
Tak, no na pewno chcemy mieć wpływ na wszystko i sami decydować, i niestety tak dzisiaj trochę się dzieje, że i odchodzimy od Boga, młodzi ludzie szczególnie odchodzą od Pana Boga, ale też widzi pani, mi się wydaje, że dzisiaj no niestety człowiek trochę uważa, że wszystko zależy od niego. Nawet pandemia, którą przeżywaliśmy jakiś czas temu, przecież ona też pokazała, że dzisiaj człowiek jest samowystarczalny. Kiedyś, kiedy się coś niezrozumiałego pojawiało w historii, na przykład właśnie taka pandemia, to ludzie klękali na kolana, śpiewali suplikacje, bo uważali, że tylko Bóg jest mocen to oddalić albo przybliżyć. Natomiast pandemia pokazała, że no ja dzięki swoim osiągnięciom, intelektowi, wykształceniu, mam 5 na przykład rodzajów jakichś szczepionek i ja sobie świetnie poradzę bez Pana Boga. I ten proces moim zdaniem się bardzo zaczął. Odchodzenie od Pana Boga, właśnie pokazywaniu, że ja mam wpływ na wszystko i mogę decydować. No, młodzi ludzie w sposób szczególny na pewno czuję, do czego pani redaktor zmierza, bo mówimy przecież w kontekście Dnia Świętości Życia, więc pewnie nawet o życiu tym pod sercem matki, które się poczęło. Wiele osób chce decydować o jego narodzinach, o przerwaniu tego życia. O ile o początku możemy decydować, bo przecież Kościół uczy odpowiedzialnego rodzicielstwa i mówi, że przecież można zaplanować poczęcie, czyli przyjąć to dziecko w momencie, kiedy jego najbardziej oczekuję, kiedy mam warunki, kiedy mamy pieniądze, kiedy będzie chleb na stole, kiedy będziemy mogli to dziecko wykształcić, wtedy możemy je przyjąć. Jeżeli tych warunków nie spełniamy, to jest trudne, no po prostu poczęcie odkładamy na później.
Ale z drugiej strony patrząc, czy to nie jest odpowiedzialność właśnie, że chcemy mieć dziecko wtedy, kiedy będziemy w stanie zapewnić mu wszystkie dobra.
Tak, to jest odpowiedzialność. Jan Paweł II, papież rodziny, przecież nawet napisał książkę, ale cały czas mówił o miłości i odpowiedzialności, że to musi iść razem. Ja dzisiaj no niestety widzę, że tę odpowiedzialność od miłości próbuje się odłączyć. I młodym ludziom szczególnie się wmawia, że możecie robić wszystko i bez żadnych konsekwencji, a jeśli one się pojawią, czyli bez odpowiedzialności, a jeśli się pojawią konsekwencje na przykład takiego działania, bo to pewnie z miłością też nie będzie miało wiele wspólnego, tylko to będzie zabawa, powiedzmy, życiem, czy korzystanie z życia, czy korzystanie nawet z seksualności bez odpowiedzialności. No i kiedy na przykład będą owoce takiego postępowania czy współżycia, to wtedy tych skutków będziecie mogli się pozbyć. A przecież my wyraźnie mówimy, że człowiek dojrzały to jest ten, który wie, co robi, wie, jakie będą konsekwencje tego, co robi, i jeżeli one się pojawią, jest w stanie je po prostu ponieść, prawda?
Proszę księdza, dzisiaj wyjątkowy dzień, ale nie sposób nie nawiązać do tego, co dzieje się w Polsce. Tak zwana tabletka dzień po ma być dostępna od 15 roku życia. I zdania są podzielone. To forma antykoncepcji czy forma aborcji?
Pani redaktor, pewnie wielu lekarzy, pewnie jedni stają po jednej, drudzy po drugiej stronie, mówią o konsekwencjach tego. No na pewno jest to jakiś rodzaj no, tabletki hormonalnej, która musi zadziałać na organizm kobiety. Natomiast mnie bardziej przekonywują głosy chociażby też na przykład rodziców, tak, którzy mówią, no, że ich córka w wieku 15 lat może podjąć współżycie, może później konsekwencji się pozbywać, raczej chcieliby wiedzieć, co ich dziecko w tym wieku robi. Prawda? I uważam, że weto prezydenta było bardzo słuszne po prostu w tym miejscu. Naprawdę, jeśli ktoś po prostu nie jest gotowy być ojcem, matką, to po prostu niech nie współżyje. Ja nawet, nie chodzi już tylko nawet o ludzi młodych, ale nawet mówię to nieraz i rodzicom starszym, że no jeżeli właśnie nie jesteście gotowi być ojcem, matką, to przecież można miłość sobie okazywać na poziomie pozacielesnym, niekoniecznie od razu przez ciało. Ono jest piękne i służy do budowania jedności, ale właśnie w małżeństwie, do przekazywania życia. Natomiast w narzeczeństwie, czy wchodzeniu w ogóle ze sobą, kiedy młodzi tak bardzo fascynują się ciałem, seksualność jest pięknym darem, bardzo trudnym darem, jaki Bóg nam daje. Jeżeli młodzi ludzie zbyt mocno skupią się po prostu na poznawaniu ciała, jeszcze bardziej na współżyciu, to emocje często, które są przy tym wydzielane, one zasłaniają całą prawdę o człowieku. I ja mam takie pary, które później spotykam, nawet kilka miesięcy po ślubie, i one wprost mi mówią: księże, to chyba nie jest ten chłopak, któremu ślubowałam, to nie jest ta dziewczyna, której ślubowałem, to są te same osoby, tylko zamiast przyglądać się, jaki świat wartości ta osoba reprezentuje, jakie ma zasady w życiu, jakie ma zainteresowania, prawda? Czyli poznania tej całej duchowości, wnętrza tego świata psychicznego drugiej osoby, no ja jeśli za bardzo skupiam się na ciele, to ono przesłoni wszystko i później, kiedy te emocje są mniejsze, klapki z oczu spadają, zaczyna się normalne życie i człowiek widzi, że przepraszam za takie stwierdzenie, ale życie małżeńskie to nie jest tylko łóżko, prawda? Nie jest tylko sypialnia, ale jesteś jeszcze całe życie, to co się w ciągu dnia dzieje i wtedy są po prostu problemy. A więc jeżeli ktoś jest naprawdę jeszcze nie gotowy być ojcem, matką, a tym bardziej w wieku 15 lat na pewno, to niech po prostu nie współżyje. Miłość zawsze musi się łączyć z odpowiedzialnością.
Proszę księdza, w duszpasterstwie rodzin pracuje ksiądz już kilka ładnych lat i na pewno była masa sytuacji, masa problemów. Z jakimi problemami właśnie borykają się dzisiaj młode małżeństwa, młodzi ludzie, a jak te problemy wyglądały 10-15 lat temu?
No dzisiaj na pewno, pani redaktor, ale to myślę, że to chyba i wcześniej też tak było, tym pierwszym powodem rozejść się, jeśli o młodych pytamy, no to jest ta nieumiejętność komunikacji. Młodzi często mówią różnica charakterów. Tylko ja, kiedy to sobie interpretuję, no to pod tym może kryć się naprawdę bardzo wiele rzeczy. Bo może to być na przykład nieumiejętność i komunikacji, czyli dzisiaj nie umiemy ze sobą rozmawiać, to są te wszystkiego rodzaju kłótnie. To mogą być też emocje. My często miłość mylimy z uczuciami, po prostu z emocjami, a miłość wcale tym nie jest, tylko decyzją, aktem woli, że ja będę się o ciebie troszczył do końca życia, że będę cię kochał coraz bardziej do końca życia. A uczucia i emocje to są tylko w okresie bardziej zakochania, zauroczenia, odgrywają pewną rolę. I są potrzebne, ale miłość to jakby też nie uczucia. To jest też, myślę, ta nieznajomość różnic tych psychologicznych, ale też często i fizycznych między mężczyzną i kobietą. Pan Bóg nas inaczej stworzył i inne role nam też w małżeństwie właśnie przeznaczył. Ale dalej też jakbyśmy wyliczali sobie, to będą na pewno i zdrady, to jest coraz powszechniejszy problem, ale dlatego też, że erotyzacja życia tego społecznego jest to coraz większa i te wszechobecne billboardy, reklamy, no ludzie są mniej odporni rzeczywiście, jeszcze świat nam każe korzystać i się bawić po prostu wszystkim, więc zdrady to dzisiaj też drugi problem rozwodów. Rozejść się, ale to jest też nałogi i kiedyś mówiliśmy przeważnie o alkoholu, a dzisiaj mamy pary, które przychodzą i to są już narkotyki, to jest już hazard. Do tego, pani redaktor, no relacje z teściami, one zawsze były trudne i tak można by było mnożyć, więc te przyczyny niestety są i mówię to w kontekście może trwania małżeństwa, nie mówię tutaj o dziecku.
Właśnie, a nawiązując do dziecka, dokonanie aborcji, czy może w ten sposób, jak wpływa na relacje w małżeństwie?
No na pewno wpływa i są coraz to nowsze badania, które pokazują, że to się na zdrowiu psychicznym kobiety, na pewno to się przekłada. Teraz, jeśli mówimy o aborcji, no to jest przerwanie życia dziecka, prawda, i dokładnie wiemy, o co chodzi. Są pewne postulaty, osoby, środowiska, niektóre to wnoszą, żeby to zrobić bez ograniczeń do 12 tygodnia ciąży. Teraz, kiedy działają te jeszcze przesłanki, które ograniczają aborcję, mówimy tylko o zagrożeniu życia matki, czy dziecko jako wynik gwałtu, ciąża jako wynik gwałtu. Natomiast coraz częściej niestety lekarze korzystają z przesłanki zdrowia psychicznego kobiety, czyli już nie mówimy o zagrożeniu życia i zdrowia, ale pod to zdrowie przekłada się też psychiczne. Natomiast są też badania, które pokazują, że to się nałoży też później, kiedy kobieta dokona aborcji, też psychicznie nadal będzie cierpiała. I naprawdę najlepszą formą, kiedy nie jestem gotowy być ojcem, matką, to okazywanie sobie miłości na innym poziomie po prostu niż ciało. Czyli miłość zawsze się z odpowiedzialnością musi łączyć. Natomiast to, co pani redaktor mnie dzisiaj boli i co mnie przeraża, to demografia, spadek liczby urodzeń, ale może też dlatego, że jest nas mniej. Natomiast ja, kiedy czytam niektóre opracowania, badania, kiedy też z ludźmi rozmawiam, a nawet słyszę niektóre rozmowy mimowolnie, to słyszę, jak ludzie mówią, że dziecko dzisiaj przeszkadza. I nawet nasza młodzież, kiedy badania robimy, jeszcze parę lat temu jako najwyższą wartość stawiała rodzinę, spełnienie też to była rodzina, prawda, i jeszcze gromadka dzieci w domu. A dzisiaj na pierwszym miejscu stoi samorozwój, samorealizacja, to są podróże. W niektórych badaniach znalazłem nawet, i to aż drżę, kiedy to mówię, wyżej niż dziecko stoją nawet ubrania u naszej młodzieży. Więc jestem po prostu przerażony, w którą to stronę pójdzie, prawda? I dziecko niestety staje się coraz bardziej ciężarem dzisiaj, a nie darem. Kiedyś uważaliśmy, jak było nawet skromniej i biedniej, że jak Pan Bóg daje dziecko, na pewno daje chleb, a dzisiaj po prostu no, chcemy korzystać z życia i dziecko jawi się po prostu jako ciężar. Tego się bardzo boję.
I nie ukrywam, że to miało być moje kolejne pytanie. Właśnie, co ksiądz czuje jako ksiądz właśnie, jako duszpasterz, kiedy obserwuje to, co się dzieje w społeczeństwie, w Polsce? Dokąd to wszystko zmierza, ale usłyszeliśmy odpowiedź. Proszę księdza, przypomnijmy, że w grudniu w Oknie Życia, w łomżyńskim Oknie Życia została znaleziona dziewczynka. I ta kobieta, która zdecydowała się oddać swoje dziecko, nie dokonała aborcji.
Nie dokonała, urodziła, wręcz przeciwnie, to dziecko miało parę miesięcy, więc widać było, że mama po prostu z tym naprawdę starała się poradzić sobie jakoś, szukała warunków, pewnie jakichś możliwości. Nawet pani doktor, która badała to dziecko, mówiła mi właśnie, że ta mama no, starała się być dzielna, prawda? Czyli za wszelką cenę to dziecko mieć przy sobie, wychować, bo czuła, że to jest jej dziecko, jest za nie odpowiedzialna, ale kiedy ją, no niestety pewne rzeczy przerosły, być może nie miała warunków, możliwości, może nawet tych finansowych, czy jakoś sobie nie radziła, zostawiła w Oknie Życia i dziewczynka jest w rodzinie już adopcyjnej i świetnie sobie radzi, pięknie się rozwija. To jest już drugie dziecko w naszym oknie, natomiast ono też pokazuje, że jeżeli no niestety dziecko się pocznie, chociaż była to ciąża nieplanowana, czy z jakichś względów ja nie mogę tego dziecka mieć przy sobie, to mogę je zawsze oddać komuś do adopcji. Dzisiaj co piąta para ma też problem z poczęciem dziecka i ja naprawdę spotykam w duszpasterstwie rodzin takie pary, które z otwartymi ramionami i ze łzami w oczach czekają, że no, zostaną rodzicami, prawda? I to jest taki absurd trochę, pani redaktor, że z jednej strony ktoś no, tego dziecka nie chce, się pozbywa, mówi o nim bardzo wulgarnie, nazywa go jakąś, nie wiem, jakimś pasożytem czy zlepem jakichś komórek, po prostu czymś, co jest niepotrzebne, a z drugiej strony widzę łzy w oczach, widzę mocno bijące serce, widzę tęsknotę na twarzy, otwarte ramiona, więc rodziców, którzy znów, czy małżonków, którzy znów czekają, żeby tymi rodzicami zostać. No, te paradoksy w świecie niestety istnieją, a my znów jesteśmy po to, żeby taką wrażliwość na każde życie po prostu budzić, prawda? I Dzień Świętości Życia jest tego świetnym przykładem, ale też to, co uważam i staram się rodzicom tłumaczyć, kiedy no, z jednej strony widzę, że dziecko staje się ciężarem, to z drugiej strony tym rodzicom staram się pokazać, że dziecko jednak jest najlepszą lokatą ich miłości na wieczność, prawda? Bo no, ten dom, który gdzieś tam zbuduje i naprawdę się poce i pracuje ciężko, żeby te pieniądze zgromadzić, a te metry kwadratowe są strasznie dzisiaj drogie, ale on kiedyś się rozpadnie, prawda? Że samochód kiedyś zardzewieje, że moje podróże po świecie się skończą, że moja kariera zawodowa ustanie, a dziecko, któremu przekazaliśmy życie jako małżonkowie czy jako rodzice, ono będzie żyło na wieczność. I kiedyś, jak staniemy przed Bogiem, a mówiliśmy o tym, że życie nasze jest tylko w dzierżawie, to kiedy właśnie stanę przed Bogiem, na przykład wy jako, powiedzmy, czy nasi słuchacze jako rodzice, i kiedy nawet tą gromadkę dzieci przyprowadzicie do Pana Boga, to wtedy pokażecie, tak, byliśmy otwarci na ten najpiękniejszy dar, jaki dajesz, Panie Boże. Przecież dziecko jako no, coś najszlachetniejszego, najpiękniejszego, co Bóg daje człowiekowi, pokazuje, że Bóg człowiekowi ufa. Ja ci ufam i mam nadzieję, że najcenniejszy dar, jaki ci daję, ty przyjmiesz, wychowasz, zatroszczysz się o niego. No ja nawet pamiętam biskupa Stefanka, muszę go tu wspomnieć, bo kiedy byłem jego sekretarzem, jeździliśmy po ulicach naszych miast i nieraz zauważyłem, że on robi krzyżyk, kiedy jedziemy jakąś ulicą. I mówię, co ksiądz biskup, kogo ksiądz biskup błogosławi? On mówi, nie widział ksiądz, szła mama w stanie błogosławionym, księży Jacku. Ona, Pan Bóg z nią idzie, trzyma ją za rękę, idzie obok, bo dał jej dziecko, czyli tak jej ufa. Ma ksiądz intencję jakąś trudną? Niech ksiądz ją szybko wypowiada, bo tam Pan Bóg z tą kobietą idzie chodnikiem za rękę. I no dla mnie to jest coś przepięknego. Ja nawet to później naśladowałem, czy naśladuję w galeriach handlowych, idąc nieraz robię małe krzyżyki, jak widzę mamę w stanie błogosławionym, bo sobie myślę, Bóg z nią idzie za rękę. Czyli dziecko jest wyrazem wielkoduszności wobec Pana Boga i uważam najlepszym przedłużeniem miłości na wieczność.
A dziecko potrafi łączyć w kryzysie małżonków?
Na pewno, tak, i mam wiele par w poradniach, które spotykam, które mi na przykład mówią, że chcą walczyć o małżeństwo. Jest im ciężko, trudno, ale mają dwoje, troje dzieci czy jedno i chcą, żeby to dziecko miało rodziców, prawda? Więc no, księże, niech ksiądz nam pomoże, wskaże ludzi, my chcemy ratować, bo chcemy być rodzicami dla tego dziecka. A też no, trzeba powiedzieć, że dziecko, żeby się normalnie rozwijało, bezpiecznie i te wszystkie, ten rozwój jego i duchowy, i psychiczny, i emocjonalny, i społeczny, żeby to wszystko zafunkcjonowało prawidłowo, no to na pewno potrzebuje kochającego się rodziców. I to już nie jest moja mądrość, tylko psychologów, pedagogów, więc warto zawsze walczyć, jeśli no, gdzieś tych motywacji szukać, nie tylko w tym świecie wartości wyższych, gdzieś tam u Pana Boga, że wziąłem ślub i jestem za kogoś odpowiedzialny, ale nawet jeśli taka pobudka do walki o małżeństwo będzie ze względu na dziecko, żeby miało rodziców, to też jest bardzo szlachetne i warto spróbować.
Jakie inicjatywy podejmuje duszpasterstwo rodzin diecezji łomżyńskiej, aby bronić tego życia?
No na pewno dzisiaj Dzień Świętości Życia, więc wiele osób podejmie duchową adopcję dziecka poczętego.
I na czym to polega, proszę księdza?
To jest modlitwa przez 9 miesięcy za dziecko, którego imię zna tylko Bóg, a które matka nosi pod sercem i jego życie z różnego powodu jest zagrożone. Więc ufamy, że taka 9-miesięczna modlitwa, czyli tyle czasu, ile trwa rozwój prenatalny dziecka pod sercem matki, czyli ten dziesiątek różańca i specjalna wotywna wstawiennicza modlitwa i jakiś dobrowolny na przykład uczynek spełniany przez 9 miesięcy, no pomoże uratować właśnie takie dziecko, czy zmienić myślenie matki, czy po prostu rodziców, żeby to dziecko przyjęli i urodzili. A nawet jeśli no, to życie jest zagrożone, nie wiem, jakąś trudną sytuacją i zdrowiem, to też ufamy, że Pan Bóg się o to dziecko będzie troszczył, bo jest wszechmocny i to są jego kompetencje, na pewno ma moc, żeby to zrobić. Ale dla mnie też i tym osobom, które dzisiaj podejmą duchową adopcję w wielu kościołach, czy nawet indywidualnie, przez radio, można to zrobić po prostu na modlitwie wieczornej, w internecie formularze są, więc każdy może znaleźć taką modlitwę. Bardzo zachęcam. To jest tylko parę minut modlitwy dziennie, a można uratować aż życie człowieka. To jest wartość największa, bezcenna. Natomiast dzisiejszy dzień jest też dla nas taką okazją, żeby w diecezji mówić o tym, co też robimy i co mamy dla ochrony życia. Czyli na przykład te dwa okna życia w Ostrołęce przy parafii Farnej, przy starej parafii, czy w Łomży przy klasztorze Panien Benedyktynek. To jest też telefon alarmowy, którego numer jest dostępny na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin. To jest też poradnia, w której taka matka, która bije się z myślami, co zrobić, ona może przyjść, porozmawiać czy z psychologiem, czy z księdzem, czy z jakąś inną mamą, czy lekarzem nawet, więc jest taka możliwość rozmowy. Do tego, pani redaktor, mamy Fundusz Obrony Życia, na który kładą wszyscy nasi wierni, kiedy na pasterce wrzucają pieniążki na tacę, więc to jest też Fundusz Obrony Życia i pomagamy samotnym matkom, którym też jest ciężko, jakąś mają trudną sytuację, ale z tego funduszu też pomagamy osobom starszym, na przykład wykupując recepty, bo chodzi o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, czyli nie myślimy tylko o dziecku pod sercem matki, ale myślimy i o sobie niepełnosprawnej, chorej, o starcu, który gdzieś jest samotny i sobie nie radzi, czyli na każdym etapie i na każdym też etapie rozwoju po prostu, czy życia staramy się pomóc. I ostatnia rzecz też, która jest bardzo ważna, to hospicjum perinatalne, kiedy też no, rodzice dowiadują się, że nasze dziecko będzie żyło krócej niż my, czyli ma tak zwaną wadę letalną i też stają przed dylematem, co zrobić. Być może nie jeden lekarz powie przerwać, po co takie dziecko urodzić. A my chcemy ich otoczyć troską, czyli lekarz, ginekolog, położnik, położna, ksiądz czy psycholog, żeby tacy rodzice na siebie nie brali decyzji o przerywaniu tego życia. Niech to zostawią Panu Bogu, a my się nimi zaopiekujemy.
Proszę księdza, a dużo jest takich kobiet, takich par, które gdzieś tam miotają się z myślami i nie wiedzą, co zrobić. Jaką decyzję podjąć?
Zdarzają się takie rozmowy i takie mamy przychodzą i rozmawiamy z nimi, czy to jest nasze hospicjum perinatalne, gdzie staramy się otoczyć opieką, bo nie wiedzą co zrobić, a wiedzą, że to coś złego, przerwanie życia, czy nie chcą na siebie tego brać, czyli są już wrażliwi, ale to są też nieraz sytuacje, gdzie przyjdzie jakaś młoda dziewczyna i też rozmawia, że po prostu to dziecko no, jakoś tak poczęło się, a nie ma warunków, żeby go przyjąć, co zrobić, więc wskazujemy domy samotnej matki, gdzie może to dziecko urodzić i zostawić do adopcji bez żadnych konsekwencji. W ogóle chciałbym jakoś tak powiedzieć każdej mamie, że no jeżeli to dziecko się poczęło, naprawdę nie było planowane i mama z różnego powodu nie może go przyjąć, czy młoda dziewczyna nawet nie może go przyjąć, to zawsze bez żadnej konsekwencji można zostawić dziecko w szpitalu i to jest najlepsze rozwiązanie, kiedy ona mówi, no nie jestem w stanie przyjąć, podpisuje tak zwaną zgodę blankietową, która się po 6 tygodniach uprawomocnia i dziecko bardzo szybko trafia do adopcji i nikt tej matki nie będzie osądzał w ogóle. Naprawdę jestem daleki od osądzania każdej decyzji, czy za życiem, czy przeciwko. Ja wiem, że nie są to łatwe decyzje. Nawet te dzieci przenoszone do okien życia, nieraz jej mamy się niosą w samo południe. Ja kiedyś dostałem taką książkę od jednej z redaktorek waszego radia.
Pani Ania się uśmiecha.
Pani Ania się uśmiecha, bo jest tutaj dzisiaj za konsoletą i widzimy się nawet. I pani Ania dała mi taką książkę, Wybrałam życie, Brygidy Grysiak. I ja kiedy ją czytałem, to sam się bardzo wzruszałem, bo tam matki niosły dziecko w samo południe, tak jakby no, cały świat chciał zauważyć, że żeby ktoś jej pomógł. Zauważył i w ogóle pomógł. I chociażby pierwsze świadectwo jest tam piękne, kiedy to był Szczecin. Niosła dziecko najbardziej ruchliwą ulicą, biła się z myślami położyć czy nie położyć przy tym kościele w tym oknie to dziecko. No i nagle piszą, spotkałam swego pierwszego anioła, wyszedł proboszcz i zapytał, co pani robi, niech pani nie zostawia, my pani pomożemy. I pomogli. Dziecko zostało przy mamie. Czyli też ile świadectw kobiet, które chciały dokonać aborcji, a jednak urodziły i są dzisiaj szczęśliwe. Chociaż sytuacje miały bardzo trudne i dlatego niech nikt nigdy nie ocenia, ale bardziej empatycznie niech stanie przy takich rodzicach, kiedy wie, że coś się dzieje złego, że biją się z myślami i niech stara się jakoś podać rękę, wysłuchać, pomóc, skierować gdzieś dalej do osób, które będą mogły pomóc i dziecko będzie mogło przyjść na świat.
Proszę księdza, i podsumowując już naszą rozmowę, dzisiaj Dzień Świętości Życia. Wczoraj rozpoczęliśmy Tydzień Miłosierdzia. I zatem podsumowując już naszą rozmowę, czy każdy z nas może doświadczyć tego miłosierdzia?
Tak, miłosierdzie to jest niezgłębiony dar Pana Boga, największy dar. Ja się ciągle fascynuję i obrazem Jezusa Miłosiernego. Jego cześć nie polega tylko na tym, żeby palić świeczki przy tym obrazie i zostawiać kwiaty, ale żeby rzeczywiście spojrzeć w oczy Pana Jezusa. On powiedział, że każdy, kto ten obraz czcił będzie, nie zginie. Kto będzie się do Niego uciekał z jakąś prośbą, nigdy Go nie zostawi. I ten, kto będzie się rzeczywiście modlił koronką do Bożego Miłosierdzia, ale ufnie też ten obraz spoglądał, takiej duszy on sam bronić będzie. I w godzinę śmierci po taką duszę sam wyjdzie. Ja bardzo mocno w to wierzę. Uważam, że większego przymiotu niż Boże Miłosierdzie nie ma. Ono otacza nas wszystkich. I naprawdę niezależnie od tego, w jakie błoto się czasem upaprzemy, w jakiej kałuży się tarzamy, czyli chodzi mi o te grzechy, czy są większe, czy mniejsze, a no niestety są różne. Wszyscy jesteśmy bardzo słabi, to skutek tej ludzkiej natury skażonej grzechem pierworodnym. Ale Boże Miłosierdzie właśnie pokazuje, że nie ma grzechu, którego Bóg by nie przebaczył. Jeżeli ktoś ufnie spojrzy w stronę Pana Jezusa, wyciągnie rękę, Bóg nigdy takiego człowieka po prostu nie zostawi. Jego miłosierdzie przebacza i zawsze stawia nas na nogi. Zawsze można zacząć od początku. Wszyscy jesteśmy kochanymi dziećmi Boga. I to jest chyba największe przesłanie, nie?
Ksiądz tak Jacek Kotowski, dzisiaj tutaj stawiamy kropkę, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Nasz gość dnia.